Pana, zastanowimy się nad słowem prawdy. I gdy do pierwszej naszej lekcji posłużą nam słowa zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczeńców, w rozdziale 5, a w wierszu 17 czytamy słowa następujące. Bez przestanku się módlcie. Bardzo krótki, lecz jakże znamienny tekst daje nam pod rozwagę apostoł Paweł. Wskazuje nam w nim, że lud Boży zawsze powinien się modlić i nigdy nie ustawać. Dlaczego, pytamy się, lud Boży zawsze ma się modlić, ma być zawsze w stanie modlitwy? Odpowiadamy, że dlatego, iż modlitwa jest społecznością człowieka z Bogiem. Czy naprawdę, mili bracia i siostry, modlitwa jest społecznością z Bogiem? Człowiek upadły, on nie odczuwa potrzeby modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że on odsunął się od Boga. On nie ma społeczności z Bogiem i w jego życiu on nie odczuwa potrzeby modlenia się. Lecz człowiek doskonały, jakim był nasz rodzic Adam, on miał stałą społeczność z Ojcem Niebieskim. Dlatego też możemy zauważyć, że człowiek im więcej będzie wzbijał się na wyżyny doskonałości, im więcej będzie przybliżał się do Boga, tym więcej będzie odczuwał potrzeby, ażeby mieć społeczność z Ojcem Niebieskim. Jednym z najwspanialszych przykładów i dowodów to nasz drogi Zbawiciel. Nasz Pan, będąc doskonałym człowiekiem, od czasu wystąpienia ze swoją misją na widownię, on był w stałej i ciągłej postawie modlitwy. On nigdy nie pozostawał poza zasięgiem modlitwy, ale całe jego poświęcone życie, ono było skoncentrowane na społeczności ze swoim Ojcem właśnie przez modlitwę. Pismo Święte dostarcza nam wielu dowodów, które wskazują nam na to, że nasz Pan utrzymywał ciągłą łączność ze swoim Ojcem, a ta łączność właśnie była za pośrednictwem modlitwy. I zwróćmy uwagę, co nam mówi Ewangelista Mateusz w rozdziale 14, a we wierszu 23 powiada nam tak. A rozpuściwszy lud, wstąpił na górę z osobna, aby się modlił, a gdy był wieczór, sam tam był. Powiada nam tutaj Ewangelista, że nasz Pan, gdy nastąpił wieczór, gdy znajdował się ze swoimi uczniami, że gdy rozpuścił lud, to powiada, wstąpił na górę z osobna, czyli sam, i gdy pozostał sam, tam był na modlitwie ze swoim Ojcem w społeczności. Ewangelista Marek w rozdziale 1, a we wierszu 35 powiada nam tak. A bardzo rano przed dniem wstawszy, wyszedł i odszedł na puste miejsce, a tam się modlił. Powiada nam znów, tak jak Mateusz nam mówił, że gdy był wieczór, nasz Pan poszedł sam na odosobnienie, na modlitwę i tam się modlił. Również powiada drugi ewangelista, bardzo rano, gdy jeszcze wszyscy spali, on wstał jeszcze przed dniem, odszedł na puste miejsce i tam się modlił. Czyli patrzmy, ciągły kontakt ze swoim Ojcem przed modlitwą. Wieczorem, jak również i rano. Ewangelista Łukasz w rozdziale 6, a we wierszu 12 notuje nam taką rzecz. I stało się w one z dni, odszedł na górę, aby się modlił i był tam przez całą noc na modlitwie Bożej. Podaje nam trzeci ewangelista, że nasz Pan na całą noc oddalił się i przez całą noc pozostawał w modlitwie błogiej społeczności z Ojcem Niebieskim. Czego nam to daje dowód? Otóż to, że człowiek doskonały odczuwał potrzebę łączności ze swoim ojcem i to w każdym czasie 24-godzinnej doby. Widzimy, że rano, że wieczorem, że w nocy, gdziekolwiek tylko nasz Pan nadawała się okazja, tam odchodził i trwał na modlitwie. Jest cały szereg innych tekstów biblijnych, dowodzących, że Pan przez modlitwę był w ciągłej społeczności ze swoim Ojcem, a szczególnie ta łączność okazała się podczas ostatnich chwil Jego życia w ogrodzie Getsemańskim. My, mili bracia i siostry, znamy te teksty, znamy te wypadki, gdzie nasz Pan, będąc w ogrodzie Getsemańskim, jak On żarliwie modlił się do swojego Ojca. A mamy również zanotowane w Słowie Bożym, że jak On boleśnie odczuł zerwanie tejże społeczności, gdy wisiał na krzyżu, gdy Ojciec Niebieski zerwał na moment z nim społeczność, jak On to bardzo boleśnie odczuł i zwróćmy uwagę, jak On tam się wyraził. W Ewangelii świętego Marka, w rozdziale 15, a w 34 wierszu mamy powiedziane tak. A o godzinie 9 zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi, Eloi, lama, sabachthani, co się wykłada, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Widzimy z tego, mili bracia i siostry, że nasz Pan bardzo boleśnie odczuł zerwanie społeczności ze swoim Ojcem. Co my możemy zauważyć z tego przykładu? Z tego przykładu możemy zauważyć, że każde doświadczenie naszej wiary i cierpliwości jest okazją do modlitwy, jak również jest okazją, ażeby prosić Ojca Niebieskiego o obiecaną pomoc, gdyż nasz Pan, jako ten, który wskazał nam drogę, On powiedział, że o cokolwiek byście prosili Ojca Mego w imieniu moim, a Ojciec Niebieski wam to da. Mili bracia i siostry, nieudane zwycięstwo w naszej codziennej walce w poświęconym życiu, ono powinno być powodem do prośby, do modlitwy o przebaczenie i błogosławieństwo. W tym celu, ażebyśmy mogli poznać nasze słabości, ażebyśmy mogli głęboko odczuć, że pomoc Ojca Niebieskiego jest nam potrzebna i że gdy przytrafi nam się jeszcze raz taki upadek czy nasza słabość, żebyśmy podobne doświadczenie mogli być gotowymi uchwycić je i odwołać się do Ojca Niebieskiego i zastosować się do Jego wskazówek, jak również prosić o przyobiecaną pomoc w naszych doświadczeniach i potrzebach. Każde zwycięstwo nad nami powinno być powodem do modlitwy. Każde zwycięstwo w próbach i doświadczeniach, jakie odnosimy, powinno nas natknąć do żarliwej modlitwy w tym celu, ażebyśmy czasem nie unieśli się pychą i żebyśmy o sobie nie myśleli zbyt wysoko, ale byśmy utrzymywali się w pokorze i czuwali, aż nadejdzie następny atak ze strony wielkiego przeciwnika. My, mili bracia i siostry, bardzo często, gdy odniesiemy zwycięstwo nad samym sobą, a w różnych pokusach naszego codziennego życia, w których się znajdujemy, a jesteśmy świadomymi doświadczeń, które na nas przychodzą, to gdy odniesiemy zwycięstwo, czujemy się zadowolonymi. I powiadamy, no, dzisiaj udało mi się dać odpór onemu złośnikowi. Nadarza się okazja nieraz, drodzy bracia i siostry, jakiegoś łatwego zarobku, lecz on jest nieuczciwy. I chrześcijanin we właściwym usposobieniu serca i umysłu, gdy zaczyna rozważać, to zaczyna analizować. Aha, powie nie, tego nie uczynię. Mimo tego, że myśl jest zachęcająca. I wtedy, gdy nie uczynił tego, wnosi się myślą do Boga i powiada, jednak odniosłem zwycięstwo. Jednak okazałem siłę woli, że nie poddałem się pokusie szatańskiej, ale potrafiłem zapanować nad tym. Widzimy, mili bracia i siostry, że wówczas jest okazja do modlitwy. Jest okazja, żeby wnieść się do Ojca Niebieskiego i dziękować Mu za to, bo gdy nie będziemy w takim stanie serca, to czasem on książę ciemności, którego żeśmy zwalczyli w jednym wypadku, nasunie nam myśl, żebyśmy o sobie wysoko myśleli, a jednak jaki to jestem bohater, że potrafiłem wyjść z zwycięstwa z tej walki. I widzimy, mili bracia i siostry, że zgodnie z tym, co powiedział apostoł Paweł, bez przestanu tu się mówi się, również zwycięstwa, które odnosimy w naszej codziennej walce, powinny być powodem do modlitwy z naszej strony. Każda sposobność służenia prawdzie powinna być przyczyną do dziękczynnej modlitwy za zaszczyt, jakim zostaliśmy uprzywilejowani, służąc wielkiemu królowi, i w związku z tym apostoł Paweł w liście do Kolosenów w rozdziale 4, a we wierszu 2 powiada tak. W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem. Tutaj apostoł Paweł nasuwa na myśl, że jeżeli chcemy być wysłuchani, że jeżeli chcemy otrzymać odpowiedź na nasze prośby, to musimy być wytrwali w tych prośbach, jak również ustawicznie czuwać, czy rzeczy, o które prosimy, czy pobudki, które nas skłaniają do tej prośby, jak również sposób, w jaki my przedstawiamy nasze prośby Panu, skłaniają nas do prośby, ażebyśmy prosili Pana i te nasze prośby, żeby były dla Niego przyjemnymi. Dziękczynienia za łaski już odebrane powinno stanowić większą część naszych modlitw. My, mili bracia i siostry, za wszystkie łaski, które otrzymujemy, powinniśmy Bogu dziękować. Modlitwa jest niczym innym, jak szczerym pragnieniem serca, wyrażonym słowami lub niewyrażonym słowami. My jako ludzie upadli, gdy ktoś by stale przychodził do nas i by nas o to prosił, i gdybyśmy mu udzielali, to znów stale by nam za tę rzecz dziękował, to w końcu, mili bracia i siostry, zaczęlibyśmy się denerwować. Byśmy powiedzieli, przestań z tym dziękowaniem, przestań z tym proszeniem, bo to zaczęłoby nas w końcu denerwować już. I my nieraz myślimy, że nasz Ojciec Niebieski jest taki sam. My nieraz sobie myślimy, że nie powinniśmy być natrętami, bo przecież Bogu może się znużyć, że co róża, no, za pokarm dziękować, rano wstajemy dziękować, siadamy do autobusu czy do tramwaju, udając się do pracy, prosić go o tą podróż szczęśliwą, wysiadamy z tego tramwaju czy z autobusu, podziękować, że mogliśmy ją szczęśliwie odbyć, wstajemy do pracy w zakładzie, poprosić o błogosławieństwo dla tej pracy, kończymy pracę, podziękować, pożywamy posiłek przy pracy, podziękować za ten posiłek, no w końcu się wszystkiego Boga to znudzi już, bo gdyby mnie tak ktoś za wszystko zaczął dziękować, to w końcu by mnie znudziło. I wielu, mając takie mniemania, w swoim codziennym życiu zaczyna się zaniedbywać w modlitwie. Lecz, mili bracia i siostry, Bóg w przeciwieństwie do człowieka, On nigdy nie jest znużony prośbami o Jego listy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, a w 12 wierszu powiada nam słowa takie. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. A co to znaczy w modlitwie ustawicznej? Czyli, że mamy nigdy nie ustawać w naszych modlitwach. I powiada nam apostoł, że z jaką wdzięcznością myśmy powinni ocenić przywilej modlitwy, jak również skorzystać z tego przywileju i oceniać go w każdym czasie, czy to w dzień, czy to wieczorem, czy to w poranku, czy to w nocy, gdziekolwiek i w jakimkolwiek stanie znajdujemy się. A ta modlitwa będzie podnosiła nas na duchu i na umyśle. Bez względu na to, jakimi mogłyby być nasze naturalne skłonności w zakresie dokładności i wytrwałości w modlitwie, my jednak powinniśmy czerpać wszelkie instrukcje ze Słowa Bożego, powinniśmy pokonywać naturalne skłonności i tak jak małe dzieci oraz dziadki umiłowane kształtować nasze poglądy, kształtować nasze postępowanie według wskazówek pochodzących z góry od Boga. Ojciec Niebieski posiada olbrzymi ogrom łask i błogosławień, jak również całą masę opatrzności w rezerwie dla swoich wiernych i posłusznych dzieci, które powinny go o te dary prosić. Drodzy bracia i siostry, rodzice, którzy posiadają dzieci, to mają najlepsze doświadczenie i wiedzą o tym, że są bardzo zadowolonymi, gdy dzieci potrafią ich o te dary prosić. A gdy dzieci je proszą, udzielają im, jak chętnie przyjmują podziękowania od tych dzieci. I gdy dziecko coś dostanie od tatusia czy od mamusi, a potrafi przyjść, grzecznie podziękować, widzimy uśmiech i zadowolenie na twarzach rodziców. Ale gdy dziecko przychodzi, czegoś żąda i poda, bo mi to się należy, to mi to musisz dać, to widzimy, że rodzice są zasmuceni z tego względu. Także same, drodzy bracia i siostry, nasz Ojciec Niebieski. Uśmiech na Jego obliczu wywołują nasze prośby, jak również uśmiech na Jego obliczu wywołują nasze dziękowania. Mamy zapewnienie Pisma Świętego, że nam chleba, wody i odzienia nigdy nie zabraknie, ale my posiadamy inne potrzeby w naszym życiu. I apostoł Paweł w liście do Filipeńców w rozdziale 4, a we wierszu 19 mówi nam słowa tak. A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwalebnie w Chrystusie Jezusie. Widzimy, że apostoł Paweł zwraca naszą uwagę, że nie tylko to, że mamy chleb, wodę i odzienie zapewnione, ale powiada, że Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą, czyli z tego co wynika, że my posiadamy inne potrzeby w naszym codziennym życiu, oprócz pożywienia i odzienia. A potrzeb tych jest cały wachlarz i cała masa. Wszyscy chrześcijanie do swego duchowego życia potrzebują mądrości. O, drodzy bracia i siostry, jak nam potrzeba wiele mądrości w naszym poświęconym życiu, żebyśmy mogli przypodobywać się Ojcu Niebieskiemu i żebyśmy mogli żyć duchowo. Gdybyśmy nie posiadali mądrości pochodzącej z góry, czy znaleźlibyśmy się w prawdzie? Przecież widzimy cały świat ludzkości i widzimy ludzi mądrych, ludzi wykształconych, ludzi na wysokim poziomie, a jednak nie posiadają tej mądrości, ażeby dopatrzeć się istnienia wielkiego Stwórcy, ażeby dopatrzeć się i obserwując wypadki światowe, żeby dopatrywać się, jak wola Ojca Niebieskiego wykonywa się, jak Jego piękny i wspaniały plan we wszystkich szczegółach wykonuje się, a my jasno, dobitnie, jak na dłoni widzimy, jak wypadki, które dzieją się na świecie, postępują coraz dalej, wskazują, że Królestwo Boże coraz więcej zbliża się, a Królestwo Szatana bywa niszczone. Czy mili bracia i siostry, nie potrzeba wielkiej mądrości do tego, a zatem Mamy prosić Boga o mądrość, ale nie o świecką, ale o mądrość pochodzącą z góry od Boga. I ta mądrość jest nam potrzebna w codziennym naszym życiu. Czyż, mili bracia i siostry, w naszych stosunkach codziennego życia rodzinnych, czyż nie potrzeba mądrości? Ileś mądrości i tak tu nieraz musi wykazać żona, ażeby załagodzić i utrzymać harmonię w domu swoim? Ileś mądrości musi nieraz dokazać mąż, ażeby utrzymać zgodność i harmonię w swoim domu? A ileś nieraz mądrości i tak tu muszą okazać bracia starsi, żeby utrzymać zgodność w zgromadzeniu, żeby tam nie nastąpiły różne rozerwania, żeby tam nie nastąpiły szemrania, żeby tam nie nastąpiła nienawiść jednych do drugich. Ileż rozumu potrzeba na to i ileż umiejętności, żeby te rzeczy czynić. Widzimy, że do tego jest tam potrzebna mądrość pochodząca z góry od Boga, którą przez modlitwę Ojciec Niebieski będzie wsyłał na nasze umysły i będzie nam błogosławił. Żeby żyć duchowo, mili bracia i siostry, potrzeba nam wielkiej mądrości. Dalej, żebyśmy mogli utrzymać się w naszym duchowym życiu, potrzebna jest nam również i sprawiedliwość. My, mili bracia i siostry, w stosunkach między nami, w stosunkach międzyludzkimi, z jakimi się na co dzień spotykamy, w bardzo wielu wypadkach musimy kierować się sprawiedliwością. Ileż to razy, gdybyśmy kierowali się tylko miłością, a szczególnie ileż krzywdy nieraz rodzice wyrządzą swoim własnym dzieciom, gdy sprawiedliwość jest zaniechana, a posługują się tylko miłością. Potrzeba nam jest sprawiedliwości w naszym codziennym postępowaniu, żebyśmy mogli kształtować nasze duchowe życie, żebyśmy mogli współżyć ze wszystkimi, z którymi się na co dzień spotykamy. Potrzeba nam jest, mili bracia i siostry, miłości. Miłość, gdzie Pismo Święte kładzie największy nacisk na nią. Miłość, która wszystko pokrywa, która utrzymuje chrześcijanina na bardzo wysokim stopniu jego uduchowienia. Ona jest potrzebna w naszym codziennym życiu. A mili bracia i siostry, zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, jedni w większym, drudzy w mniejszym stopniu, ale nikomu z nas nie dostaje doskonałości. I jak nam potrzeba dużo miłości we wspólnym służbie. Obserwujemy wszyscy, nikt z nas tego nie zaprzeczy, że ileż miłości trzeba w życiu zborowym. Ileż niedoskonałości posiadają jedni, ileż niedoskonałości posiadamy my sami, gdzie drudzy muszą to miłością pokrywać. Bo gdyby nie to, to by się wytworzyła jeden wielki chaos i do niczego byśmy w końcu nie doszli. Widzimy, żeby żyć duchowo, mili bracia i siostry, jest nam miłość potrzebna i oto nieustannie i codziennie musimy Ojca Niebieskiego prosić. Dalej, do naszego duchowego życia i zwycięstwa jest nam potrzebna moc. Gdybyśmy nie posiadali mocy, to we wielu wypadkach nie potrafilibyśmy prowadzić naszego boju wiary. Ileż to razy jesteśmy znużeni, zmęczeni, trzeba nam iść na badanie czy na zebranie, a oczy się zamykają i kleją nam się, ale byśmy sobie dłużej pospali, wypoczęli. Ale jednak moc, która jest w nas, ona zrywa nas, miłość współdziała w tym i idziemy na zebranie, na słuchanie, na studiowanie Słowa Bożego. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że ta moc jest potrzebna w codziennym naszym życiu i musimy Ojca Niebieskiego prosić o nią, żebyśmy ją mieli, byśmy mogli duchowo żyć. Bóg przyobiecał w swoim słowie, że On będzie rozwijał te przymioty w tych, którzy są Mu wierni. Jehowa posiada w swym niezbadanym zasobie mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy obfitość Boga na każde ich zapotrzebowanie. Tak jak, drodzy bracia i siostry, skarb jest w banku, Na każde zapotrzebowanie posiada fundusze, żeby je wypłacić. Także sam Jehowa w swoim niezgłębionym zasobie posiada niezgłębione wartości tychże przymiotów. Obfitość bogactw, gdzie on sobie stał udzielać się tym, którzy będą go o nie prosili. Niejeden z poświęconych posiada zapał do opowiadania Ewangelii, lecz nie posiada sposobności do tego. I nieraz spotykamy brata lub siostrę, że jego coś gnębi, bo to gdy ktoś kogoś gnębi, to się uwydatnia na jego obliczu. I z przyjacielską doradą dochodzimy do takiego i powiedz bracie, i powiedz siostro, co ciebie gnębi, co ci jest. Powiada bracie, bo ja mam takie wielkie pragnienia opowiadania Ewangelii, ale nie mam sposobności. No chciałabym to, co posiadam, przekazać innym. No ale sposobności mi brak nie mam. Brat Russell radzi i powiada, że gdy ktoś z poświęconych posiada zapał do opowiadania Ewangelii, a sposobności nie ma, powiada, żeby się udał w modlitwie do Pana, a Pan mu da sposobność. I to bardzo szybko. Nadarzy mu się sposobność, że będzie mógł opowiadać tą wesołą nowinę. Następnie inny posiada sposobność, ale to brak mu zapału i odwagi. Jest nieraz w różnym towarzystwie ludzi, gdzie tematy potoczą się akurat na tematy religijne. I on już na końcu języka ma coś, ale wstrzymuje się, bo nie ma odwagi. Więc Bóg jest radą, ażeby taki modlił się. Króciutka modlitwa, drodzy bracia i siostry, a Pan da mu bodźca, ażeby zdobył odwagę i przedstawił słowo prawdy. Rozmawiałem z siostrą, która powiada, jadąc w pociągu, jechała zakonnica i jechało kilka niewiast i rozmawiały sobie na różne tematy religijne. No mówi, bracie, miałam taką chęć się wtrącić, bo takie błędy mówili, ale mówi, nie miałam odwagi. Ale powiada w końcu, przymknęłam powieki, powiada, w krótkiej modlitwie poprosiłam Ojca Niebieskiego, żeby mi pobłogosławił, żebym mogła przedstawić prawdę tym ludziom. I mówi tak, jakby od razu coś wpłynęło na mnie, usta mi się otworzyły, powiada, włączyła się w temat rozmowy i do końca jej podróży, powiada, miała temat, to ta zakonnica, która słuchała, powiada, proszę Pani, żeby Bóg dał, żeby więcej ludzi można takich było na świecie spotkać. Widzimy, mili bracia i siostry, do czego jest zdolna modlitwa. Bóg jest skłonny udzielać nam swoich błogosławieństw. O ile ktoś będzie posiadał zapał i zdolności do służenia braciom słowem prawdy, a nie ma przywileju takiego, to niech taki nie opuszcza rąk, ale będzie pokornym i zwraca uwagę na najdrobniejsze okoliczności służby, jakie mu się nastręczają. Niech nie opuszcza rąk wykonywania choćby najmniejszych i nastręczających się posług dla braci i jednocześnie niech się modli, a Bóg napełni wszelką potrzebę jego. Jak mówi apostoł Paweł, żeśmy cytowali werset, a Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą. Bo nie jeden ma chęć głoszenia słowa do braci, ma zapał. Ale powiada, no jakoś bracia nie doceniają mnie. Ale widocznie, drogi bracie, Pan patrzy na twoje serce, że ty byś chciał od razu stanąć za pulpitem i chciałbyś być mówcą i do braci przemawiać. A Pan ma życzenie, żebyś ty wziął szczotkę i pozamiatał trochę salę, żebyś ty w piecu trochę popalił, żebyś ty się zajął gospodarczymi sprawami, żebyś ty czynił te najmniejsze posługi. A awanse w służbie to pańska sprawa. I one same przyjdą. A o ile masz zapał służenia braciom, to nie będziesz się wstydził szczotką braciom służyć. niekoniecznie musi służyć za sprawy. A Pan, widząc swoje dobre chęci, widząc jednocześnie gorące modlitwy, które będziesz do Niego zasyłał, On Ci na pewno pobłogosławi i gdy będzie widział Twoje szczere i poświęcone serce i zdolności, które posiadasz, na pewno postawi się i za pulpitem zemstego miejsca, gdyż również braciom mówisz. Widzimy, mili bracia i siostry, że na każdym miejscu modlitwa. Apostoł Paweł przestrzega nas jednak w dalszym ciągu, ażeby modlitwy nasze nie były samolubne, bo i takie rzeczy mogą się zdarzyć nam. W liście do Żydów, w rozdziale 13, a we wierszu 5 apostoł Paweł powiada tak. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, bo sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Powiada apostoł Paweł, że obcowanie nasze ma być bez łakomstwa. My nie mamy pożądać więcej, aniżeli od Pana otrzymujemy. My, drodzy bracia i siostry, nie mamy sięgać więcej, aniżeli to, co boska opatrzność nas zaopatruje, bo mamy zapewnienie, że On sam powiedział, że ja Ciebie nie zaniecham, gdy będziesz mi wiernym, ani Cię opuszczę w Twoim życiu. Niektórzy, mili bracia i siostry, prosili Boga o rzeczy doczesne, zapominając o rzeczach duchowych i te rzeczy zdobyli, lecz te rzeczy przyczyniły się do utracenia prawdy i możliwości służenia jej. Znam wypadek, gdzie jeden z braci, dosyć zdolny, gdy inni bracia brali udział w szkole proroczej, on również był między nimi, ale zaczęły mu interesy świeckie iść, jak to się mówi, ręką. To powiada, no jak mi interes idzie, to muszę okazję wykorzystać, bo ta okazja może się skończyć. A powiada, ja później jak się wezmę, to was jeszcze dogonię. No diabeł mu błogosławił w interesach, podsuwał mu coraz to nowe interesy. I fortuna się powiększała, ale prawda uciekała całkowicie. I tak jeden interes, drugi interes, trzeci interes i każdy w innym końcu. Że już samochodem nie miał czasu wszystkich interesów objeżdżać. I mili bracia i siostry, upłynął pewien moment czasu. Ci, którzy razem z nim brali udział w szkole proroczej, powychodzili na mówców. Pan ich używał w swojej służbie, a tego już dawno rozbraciłem. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że nie prośmy Boga o rzeczy doczesne, bo one same przyjdą. Bóg wie, co jest nam potrzeba i On nam da pierwej, niż byśmy Go jeszcze nawet prosili o to, o rzeczy codziennego naszego życia. O te rzeczy my się nie martwmy, ale gdybyśmy prosili Boga o rzeczy doczesne, a On by nam dał, one mogą wyjść nam nieraz na bardzo złe drogi. Inni prosili Boga o zdrowie, którego nie mieli. Otrzymali to zdrowie, lecz z tym przyszły inne doświadczenia i wcale nie mniej bolesne, aniżeli te poprzednie. Inni za pośrednictwem modlitwy odzyskali drogie im istoty, a potem żałowali, że Bóg wysłuchał ich prośby. Woleliby raczej, ażeby opatrzność Pańska wykonała się i przyjąć to bez narzekania. Widzimy, że chrześcijanin znajdujący się pod wpływem samolubstwa, pod wpływem łakomstwa, on jest nie tylko, że samolubnym i szkodzi samemu sobie, lecz on również szkodzi i innym. Każdego z nas powinien cechować duch zadowolenia z tego, co mamy, a to będzie pomocnym w utrzymaniu nas stanie pokory, stanie zadowolenia tego, co mamy. Zwróćmy uwagę, jak ten, który prosił Boga o mądrość i otrzymał ją, jak pięknie opisuje modlitwę Agura. Czytamy to przy powieściach Salomonowych. W rozdziale 30, a we wierszach od 7 do 9 mówi nam słowa takie. Dwóch rzeczy żądam od Ciebie, nie odmawiajże mi pierwej, niż umrę. Marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie, ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi, żyw mię tylko pokarmem według potrzeby mojej, abym snać nasyconym będąc nie zaprzał się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo zubożawszy, żebym nie kradł i nie brał na daremno imienia Boga mego. Patrzmy, jaka wspaniała modlitwa. Powiada, dwóch rzeczy żądam od Ciebie, pierwej niż umrę. Mówi, marność i słowo kłamliwe te z całą bezwzględnością Boże oddal ode mnie. I powiada, ubóstwa nie dawaj mi. Ale również powiada, zabezpiecz mnie, żebyś mi nie dał bogactwa. Bo mówi, jaki skutek z tego może być, że gdy mi dasz bogactwo, to ja mogę dojść do takiego stanu, że zapomnę o Tobie, bo mając wszystkie dobra cielesne i ziemskie, to cóż tam Bóg jest, jak mi się dobrze powodzi. Ale powiada, nie dawaj mi również ubóstwa, bo gdyby wpadł w ubóstwo i nie miał normalnego pożywienia, powiada, mógłbym udać się za rzeczami kłamliwymi i wtedy mógłbym również obrażać Ciebie. Ale powiada, żyw mnie według potrzeby mojej i zaopatruj mnie w to, co Twoja opatrzność widzi, że będzie najlepsze. I lud Boży powinien tym się kierować. Nie pożądać tych dwóch rzeczy. Prosić Boga, żeby ubóstwo od Niego oddalił, ale nie błagać go o bogactwo. Bogactwo jest wielkim siłem dla poświęconego dziecka Bożego, ale powinniśmy zawsze Boga prosić, by żywił nas według naszej potrzeby i zaopatrywał to, co On widzi, że jest dla nas rzeczą najlepszą. Apostoł Paweł w liście do Filipejczyków w rozdziale 4, a we wierszu 6 powiada tak. Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądości wasze niech będą znajome Bogu. Ktoś może zapytać, dlaczego Bóg nie zawsze daje nam rzeczy, o których wie, że są nam potrzebne bez należytego proszenia z naszej strony o nie. Zapewne dlatego On tak czyni, ażebyśmy doszli wpierw do właściwego usposobienia serca, abyśmy byli zdolni przyjąć Jego łaski i mogli być przez nie ubogaceni. My, mili bracia i siostry, nie umiemy dostatecznie ocenić boskiej opieki, która jest nad nami. Nie potrafimy ocenić boskiej opieki, jaką On nas otacza, nawet gdy jesteśmy dobrze usposobieni do modlitwy i dziękczynienia. My prawdopodobnie nie domyślamy się nawet ani połowy powodów do wdzięczności i bardzo często różne troski codziennego życia przygniatają nas, a wiecie, bracia, jak przystoją troski chrześcijaninowi? Tak jak brak zaufania dziecka w miłość matki. Dziecko, które nie ma zaufania w miłość swojej matki, wyłączamy tutaj niewielkie wyjątki, bo i takie się zdarzają, ale każde dziecko ma zaufanie i miłość do matki. Ja, braterstwo, na marginesie, troski przykład. U mnie w domu żona siostra ma takiego chłopczyka, ma 3,5 roczku. Cały tydzień on u niej nie jest, ale jest albo w żłobku, albo u nas. I jak matki nie ma, to on, to ciocia będzie wszystkim. Ale matki nie widzi cały tydzień. Jak tylko matka przyjdzie, to żeby ciocia mu złoto dawała, to i tak od matki nie odejdzie. Widzicie przywiązanie dziecka do matki. Ono nie widzi, ta matka go nie chowa nawet. Ale ono wie, że to jest jego matka. Jak matkę zobaczy, to już nie przyjdzie do tego, u którego nawet się wychowuje. Ale idzie do matki i jej się trzyma. I matka go może zbić. Mu pasem nieraz wleje, a on i tak leci do niej i wisi jej na szyi. Więc widzicie, że brak zaufania do Boga. Gdy chrześcijanin zacznie tracić zaufanie do Boga, to możemy to tak przyrównać, jak brak zaufania dziecka w miłość matki. W sercu, w którym panuje poleganie na Bogu, w sercu, w którym znajduje się dziękczynienie za otrzymane łaski, zmartwienie tam nie znajdzie miejsca. Dziecko Boże wie, że w każdej potrzebie ma dobrego ojca, którego oblicze jest zawsze dostępne dla jego błagających dzieci, gdy one przedstawią mu swe potrzeby, a natychmiast niepokojące troski zaczną ustępować. W psalmie 119 psalmista pański we wierszu 165 powiada tak. Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon Twój, a nie doznawają żadnego obrażenia. Widzimy, że Bóg daje pokój, a pokój przez to może się objawić, przez to, gdy polegamy całkowicie na Bogu. To powiada, że dajesz tym wszystkim, którzy miłują zakon Twój, zakon, czyli przykazania Ojca Niebieskiego, a oni, gdy w takim stanie będą trwali, nie doznają żadnego obrażenia. Nasze życzenia i prośby do Boga powinny być zanoszone o co? Po pierwsze o mądrość, o owoce ducha, o możliwość służenia Bogu i braciom, jak również o coraz to większy wzrost podobieństwo Syna Bożego. I wtedy kto może wątpić, że gdy będzie znajdował się w takich warunkach, że obiecany pokój Boży, który przechodzi wszelki rozum, nie będzie strzegł takich serc i umysłów, które będą w takim stanie usposobione. Pokój taki, który przyjdzie na dziecko Boże, on jest zdolny rozproszyć wszelkie zło. On jest zdolny rozproszyć zło trapiące nasze serca. Samolubstwo i próżna ambicja nie będzie miała dostępu do takiego serca. Pokój Boży będzie prowadził rząd w naszych sercach i chronił nasze serca od trosk i od kłopotów tego świata, pomimo tego, że żyjemy w niekorzystnych warunkach, a nawet i wtedy, gdy sam szatan napastuje nas przez swoich uczynnych zwolenników, to pokój będzie panował w naszym sercu. Widzimy, mili bracia i siostry, do czego możemy przejść, dojść przez modlitwę. Psalmista pański w psalmie 63, a we wierszach 6 i 7 powiada tak. 63 psalm, wiersze 6 i 7. Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnym walk śpiewaniem wysławiałyby Cię usta moje. Zaprawdę na Cię wspominam na łożu moim, każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie. Mówiliśmy, że modlitwa jest wielkim przywilejem chrześcijanina, lecz ona jest nie tylko przywilejem, mili bracia i siostry, to mało powiedzieć przywilej, ale ona jest koniecznością każdego chrześcijanina. Jest ona polecona jako niezbędny środek do wzrostu cnót chrześcijańskich. Gdy my chcemy wzrastać
wspólnotach chrześcijańskich, to, mili bracia i siostry, modlitwa jest niezbędnym środkiem ku temu. My nie będziemy wzrastali w żadnej łasce, gdy nie będziemy Ojca Niebieskiego o to prosili, gdy gorące modlitwy o to nie będą do Boga zasyłane. Ktokolwiek z nas zacznie tracić pragnienie i chęć dziękowania, ktokolwiek zacznie tracić chęć czczenia i utrzymywania łączności z Bogiem, z Ojcem Miłosierdzia, to może być pewny, że traci ducha poświęcenia i powinien natychmiast starać się o usunięcie stojących na drodze przeszkód pod postacią świata, ciała i szatana. Gdy, mili bracia i siostry, my rano wstaniemy, a nie mamy chęci, ażeby odczytać mannę, żeby zastanowić się pokrótce nad tekstem manny, żeby pierwsza myśl, jaka tylko zbudzi się w naszym umyśle, żeby ją skierować ku Bogu. Gdy, mili bracia i siostry, mamy o wszystkim czas przemyśliwać, tylko nie o boskich rzeczach, to wiedzmy o tym, że z nami jest coś niedobrze. Wiedzmy o tym, że tracimy ducha naszego poświęcenia i natychmiast starajmy się analizować nasze życie, żeby powrócić do społeczności z Bogiem. Bo chrześcijanin to jest naturalne jego jestestwo, że on musi, tak jak, mili bracia i siostry, igła magnetyczna. Ona zawsze kieruje się ku północy, obojętnie w jaką stronę byśmy ustawili ją, to ona zawsze będzie w tym kierunku. Ona się zawsze odwróci do bieguna. Także samo myśli chrześcijanina, obojętne gdzie on się będzie znajdował, to jego myśl zawsze będzie biegła ku Bogu. A o ile nie odsuwa tego, to znaczy, że z jego poświęceniem jest coś jeszcze. Każdy, mili bracia i siostry, dodatkowy znak boskiej łaski w stosunku do nas, w procesie objawiania nam charakteru i planu Ojca Niebieskiego, gdzie zdobywamy to codziennie przez studiowanie słowa prawdy, on powinien wpłynąć nie na zmniejszenie, lecz na wzmocnienie i powiększenie naszego nabożeństwa i modlitw. A jakże często się zdarza, że gdy my coraz więcej zrozumiewamy słowo prawdy, to wydaje nam się, że modlitwy to może można już tak zaniechać, ale tylko tak rano i wieczorem z obowiązku tą modlitwę zasłać do Boga. To jest wcale nieprawda. Czym więcej zdobywamy znajomości, czym więcej zdobywamy prawdy, czym więcej otrzymujemy oświecenia od Ojca Niebieskiego, tym nasze modlitwy powinny być więcej zasyłane. Nasz Pan w Ewangelii świętego Marka w rozdziale 14, a we wierszu 38 powiedział tak. 14 rozdział Ewangelii świętego Marka, wiersz 38. Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Widzimy, mili bracia i siostry, że nasz Pan zwraca tutaj uwagę, że my nie wiemy, z której strony na nas przyjdzie pokusa. My nie jesteśmy uwiadomieni o tym, z której strony uderzy atak i z której strony możemy być wywróceni przez przeciwnika. Rodzaj pokus jest nam nieznany do momentu ogarnięcia nas przez te pokusy, bo gdybyśmy wiedzieli o nich uprzednio, kiedy, jakie i z jakiej strony one przyjdą, to, mili bracia i siostry, one nie byłyby wcale takie trudne do zwalczenia. Prze to jest napominanie dane. Czujcie i módlcie się. I to jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ jest to jedyny i najbezpieczniejszy sposób dania odporu pokusom. Apostoł Piotr w znanym nam wszystkim wersecie powiada: nieprzyjaciel wasz, diabeł, jako lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. I widzimy, mili bracia i siostry, że on jako istota duchowa, istota wyższa od nas, on zna każdą naszą słabą stronę. I on jest zawsze gotów wykorzystać tą słabą stronę. Mało tego, on jest gotów i zawsze atakuje i bije na nasze słabości. I dlatego, mili bracia i siostry, my mamy czuwać i jednocześnie modlić się. Bo my nie wiemy, z której strony ta pokuta przyjdzie. My nie wiemy, kiedy diabeł na nas uderzy i z jakiej strony. A bardzo często on uderza w te miejsca, w których my się najmniej spodziewamy. Ale gdy my jesteśmy w ciągłym czuwaniu, jednocześnie jesteśmy w ciągłej modlitwie, to my możemy być zabezpieczeni przed jego atakami, a przynajmniej, gdy nawet nie przed jego atakami, to skutki jego uderzeń będą dla nas nie tak niebezpieczne, gdy będziemy w ciągłym czuwaniu i modlitwie. Niektórzy chrześcijanie popełniają zasadniczy błąd, modląc się, ale nie czuwając. Jest wielu takich chrześcijan, który modli się i to żarliwie się modli, ale jednocześnie nie czuwa. A są znów inni, którzy czuwają, ale nie modlą się. I widzimy, że czynią dwie dobre rzeczy, ale w oderwaniu od siebie. A te dwie rzeczy nie mogą być od siebie w oderwaniu, ale one muszą być ze sobą zespolone. I czuwanie, i modlitwa muszą iść w parze. Ale gdy będzie sama modlitwa, nie będzie czuwania, to Bóg w cudowny sposób nic nie będzie nam dawał, nie będzie czynił cudów dla nas. I gdy będzie czuwanie bez modlitwy, również to nam nic nie da. Bo te dwie rzeczy muszą ze sobą współpracować. Zresztą powiedział nas drogi Zbawiciel o tym, że czyńcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokutę. W związku z tym nasz Pan właśnie podaje nam najbardziej bezpieczny i najwłaściwszy sposób. Mamy czuwać, a jednocześnie mieć się na baczności przed wszelkimi napaściami ciała, świata i szatana. Mamy obserwować wszystkie zachęty i obietnice Słowa Bożego, a dowody wypełniania się ich mamy w znakach czasów i chwili pokazane w Słowie Bożym. My mamy czuwać. A żeby zdobyć to wszystko, cokolwiek może wzmocnić naszą wiarę, cokolwiek może wzmocnić naszą nadzieję, to może pobudzić naszą wierność i miłość oraz podczas czuwania powinniśmy nie przestawać się modlić. Myśmy powinni modlić się wszędzie. Modlić się w domu, modlić się w zgromadzeniu, modlić się w rodzinie, modlić się na odosobności, modlić się w drodze do pracy, modlić się w tramwaju, modlić się w pociągu, gdzie tylko i kiedy tylko nasz umysł jest wolny, on zawsze powinien być zwrócony w modlitwie do Boga. Apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 4, a we wierszach 15 i 16 powiada tak. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skruszonego we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. Na co nam tutaj, drodzy bracia i siostry, wskazuje apostoł Paweł? Wskazuje nam na to, że w razie pokus nasze serca powinny wznieść się do naszego mistrza i one powinny być przepełnione wiarą, powinny być przepełnione uznaniem dla jego miłości, jak również powinny być ufne w jego zdolność i gotowość niesienia nam pomocy. Jak również powinniśmy być przekonani, że On może spowodować to, że wszystkie rzeczy będą działały na korzyść tych, którzy Go miłują. Taka prośba przyniesie nam pomoc od Boga. Taka prośba przyniesie nam Jego radę, jak mamy postępować w naszym codziennym życiu. Ona przyniesie nam pomoc, przyniesie nam siłę do wykonywania sprawiedliwości, a tym sposobem będziemy mogli być zwycięzcami nie tylko na godzinę, nie tylko na dzień, nie tylko na miesiąc, ale na zawsze. Mili bracia i siostry, powiada apostoł Paweł, że my nie mamy najwyższego kapłana takiego, który by nie mógł cierpieć z nami stres kosztowny. My sobie zdajemy sprawę, jest takie przysłowie, że syty nigdy nie zrozumie głodnego. I to jest prawdą. Gdy ktoś będzie najedzony i wcale miał dostatek, nigdy w życiu nie był głodny, to jemu jest trudno sobie wyobrazić, co to znaczy być głodnym. Przypomina mi się, że jedna królowa, gdy tłumy pikietowały pałac królewski i wołały chleba, to ona powiada, co oni chcą mówić? Chleba żądają. Ona nie mogła tego zrozumieć, że naród był głodny i chleba żądał. I dlatego powiada apostoł Paweł, że my nie mamy takiego najwyższego kapłana, który by nie wiedział, co to znaczy pokusa, który by nie wiedział, co to znaczy doświadczenie, który by nie potrafił odczuć naszych dolegliwości, bo powiada, mamy takiego, który był skuszony na wszystkim, na podobieństwo nas oprócz grzechu. I dlatego mówi, z ufnością i wiarą przystąpmy do Niego, a znajdziemy na pewno czas ochłody w naszym codziennym marszu w poświęconym światu. Ktoś może zapytać, mili bracia i siostry, jak mam się modlić, ażeby modlitwa moja była wysłuchana? Jak ja mam się modlić? Co ja mam czynić? Jakie moje modlitwy mogą być? Nasz Pan powiedział, jeżeli mielibyście silną wiarę, rzeklibyście tej górze, przenieść się z tego miejsca na drugie, a powiada, przeniosłaby się. Widzimy, mili bracia i siostry, że nasze modlitwy, ażeby były przez Boga wysłuchane, one muszą wyrażać niezachwianą wiarę. One muszą wyrażać wdzięczne uznanie i uwielbienie Boga. One muszą być zupełnie pogodzone z boskim porządkiem rzeczy. One muszą wyrażać poddanie się boskiej woli. One muszą wyrażać zupełne poleganie na Bogu. One muszą wyrażać przyznanie się do grzechów i słabości oraz pragnienie uzyskania przebaczenia, a także okazywania życzenia, ażeby Bóg nas prowadził i chronił. Nasz Pan wskazał to na przykładzie, który jest zanotowany w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 18, a we wierszach od 10 do 14, gdzie powiada tak. Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz, stanąwszy tak się sam u siebie, modlił: dziękuję Tobie, Boże, że mnie jest jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Powiadam wam, że ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego więcej aniżeli on, albowiem kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony.
Widzimy, drodzy bracia i siostry, jakie usposobienie modlitwy wskazał nasz drogi Zbawiciel na przykładzie tych dwóch ludzi, ażeby można było być wysłuchanym i usprawiedliwionym przez Ojca Niebieskiego.
My, mili bracia i siostry, niejednokrotnie nie potrafimy wszystkiego wyrazić naszymi słowami.
Lecz taki przynajmniej powinien być stan naszego serca i duszy, gdyż modlitwa jest szczerym pragnieniem serca, wyrażonym bądź to niewyrażonym słowami. Apostoł Jakub w 4 rozdziale, a we 3 powiada tak: prosicie, a nie bierzecie. Przeto i źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali. I powiada nam tutaj apostoł Jakub i zwraca naszą uwagę, że modlitwy zanoszone do Boga zgodnie z przepisami Słowa Bożego, one są zawsze wysłuchane, chociaż niekiedy one są wysłuchane z opóźnieniem. Gdyby Bóg nie kierował naszym życiem, a skłaniał się do naszych próśb i dawałby nam to wszystko, co my go prosimy, drodzy bracia i siostry, jak wielkie to nieszczęście by było dla nas, a jakim to byłoby nieszczęściem dla innych, to lepiej o tym nie myśleć. Wyobraźmy sobie, że siostra kupiła sobie futro karakułowe, no to druga by prosiła Boga nieustannie dzień i noc, żeby Bóg pozwolił jej kupić nurkowe. No ta druga, gdyby miała nurkowe, no to dawaj go prosić Boga znowu jeszcze droższe. I byśmy się prześcigali w prośbach do Boga o rzeczy doczesne w tym celu, ażeby pokazać się jeden na drugim. My sobie zdajemy sprawę, drodzy bracia i siostry, że nasz umysł i nasze usposobienie jest skażone. I my bardzo często odczuwamy w naszym sercu, gdy zobaczymy brata czy siostrę lepiej czy gustowniej ubranego, to powstaje w naszym umyśle myśl: ja jak sobie kupię, to żebym jeszcze lepiej jak on wyglądał. Albo ja gdy sobie coś kupię, żebym lepiej jak ona wyglądała. Ale wtedy zaczyna działać rozsądek i powstrzymujemy się nieraz się aż zdrgniemy, o czym to ja myślę. Odrzucam tą myśl od siebie. Ale takie myśli przychodzą. I teraz, mili bracia i siostry, gdyby Bóg wysłuchiwał nas we wszystkich naszych sprawach, a wiedzielibyśmy, że da nam to, to będziemy go prosili we wszystkich rzeczach, to na pewno byśmy nie zapanowali nad sobą, ale byśmy prosili go o rzeczy, które stałyby się nieszczęściem niejednokrotnie dla nas. My zawsze, mili bracia i siostry, potrzebujemy ziemskich i niebieskich rzeczy. Lecz my nie rozumiemy i nie znamy szczegółów, co jest dla nas lepszego, ale Bóg wie. My, mili bracia i siostry, nie wiemy, w jakim porządku i w jakim czasie lub w jakim miejscu, jakim sposobem dane potrzeby mogą być tam udzielone dla naszego najlepszego błogosławieństwa. Dlatego też my żeśmy powinni wstrzymywać się od wyszczególniania i dawania wskazówek Bogu dotyczącym zesłania tych błogosławieństw dla nas. Powinniśmy to zostawić Panu. Nam powinna wystarczać świadomość, że Bóg zna wszystkie szczegóły. Powinna nam wystarczyć świadomość, że Bóg dokładnie wie, w jaki sposób, jakie błogosławieństwa, kiedy one nam są najbardziej potrzebne i w tym czasie będzie je nam przydało. My ze swej strony nie powinniśmy nigdy wątpić w boską gotowość zaspokojenia naszych potrzeb, albowiem powiada nasz Pan: wie Ojciec wasz niebieski,
czego potrzebujecie.
I Ojciec więcej się lituje nad nami, aniżeli nasi ziemscy ojcowie nad swoimi dziećmi. A popatrzmy, co robi ziemski ojciec. Nieraz powiadamy, bracie, czy tobie potrzeba tak zaganiać? Przecież już się przygarbiłeś, byś sobie trochę odpoczął. A on powiada, bracie, przecież mam dzieci. Ja ciężko w swoim życiu, powiada, życie przeszedłem, to moim pragnieniem jest, żeby moje dzieci inaczej życie zaczęły. Powiada, ja gdy poszedłem na swoje, to miałem jedną walizeczkę, jedną koszulinę, powiada, i te buty na nogach. To niech moje dziecko tak życia nie zaczyna, mówi, niech ono ma więcej. Widzimy, to mówią ziemscy rodzice. Jaka troska o swoje dziecko, żeby wyposażyć je w najlepsze rzeczy, żeby ono jak najlepiej życie zaczęło, żeby się najlepiej powodziło. A czy my, mili bracia i siostry, wątpimy, że nasz Ojciec Niebieski ma mniejszą miłość do swoich dzieci, aniżeli ziemscy ojcowie? Jeżeli my potrafimy tak dbać o nasze dzieci i myśleć o ich przyszłości, to czy Ojciec Niebieski nie myśli o naszej przyszłości, żeby dać nam to, co jest nam najbardziej do naszego życia potrzebne i to, co będzie dla nas najlepszą rzeczą? Nasz Pan w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 11, a we wierszu 13 powiedział słowa takie. Ponieważ wtedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o nich proszą. Powiada, jakoż daleko więcej, aniżeli wy jako ziemscy ojcowie, Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy będą go o niego prosili. Gdyby lud Boży, mili bracia i siostry, mógł dojść do tego stanu, ażeby głównym celem jego modlitwy i celem jego życia była prośba o większą miarę Ducha Bożego, o większą miarę Ducha Świętobliwości, Ducha Prawdy, Ducha Chrystusowego, Ducha Zdrowego Rozumu, o jak wielkie błogosławieństwa płynęłyby na nas. Bóg objawił nam samego siebie w tym celu, ażeby udzielać nam swoich błogosławień. Niekiedy jednak powstrzymuje te dary. Dlaczego je powstrzymuje? Dlatego, ażebyśmy my ocenili te dary i szczerze ich pożądali. A wtedy, gdy my ocenimy to i będziemy tego szczerze pożądali, On nas zaopatrzy w te rzeczy. My często spotykamy, rodzice nieraz wyczuwają własne dzieci. I matka, idąc do miasta, gdy się przybliża jakoś czy święta, czy coś, to kupuje coś dziecku i chowa to, żeby to dziecko tego nie widziało. Ale codziennie obserwuje je i pilnie patrzy i tylko czeka, żeby to dziecko poprosiło o to, bo wie, że ono chciało to mieć, a to już jest w szacie kupione i schowane. Ale czeka, bo nie dam mu, a żono poprosi o to. I córka przychodzi, podam, mama, przychodzą święta, widzisz, ja bym naprawdę chciała to mieć. I zaczyna wtedy łasić się, przymilać i do mamy i na kolana i tak. To matka w końcu idzie do szefa. Papaś mówi, ty żeś jeszcze nie pomyślała o tym, a ja jeszcze to kupiłam, ale czekałam, aż się o to poprosić. Nasz Ojciec Niebieski ma przygotowane dary dla nas, mili bracia i siostry, bo on wie, co my potrzebujemy pierwej, niż my sami byśmy jeszcze pomyśleli o tym. Ale to czeka, aż my ocenimy to i zwrócimy się z gorącą prośbą do Niego i wówczas obficie nam je danie i błogosławienie. Apostoł Jakub w rozdziale 5, a we wierszu 16 mówi tak. Wyznawali się jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwości. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że na koniec kieruje apostoł Jakub nasze myśli, że nie tylko mamy za samym sobą prosić, nie tylko mamy widzieć nas samych, nie tylko nasze własne potrzeby, nasze własne błogosławieństwo ma być przedmiotem naszego codziennego rozważania, ale również błogosławieństwa dla drugich. Powiada, że mamy prosić Boga za drugimi, za naszymi braćmi, za naszymi siostrami. Dlaczego? Bo powiada, uprzejma modlitwa bardzo wiele może. Zdarza się, mili bracia i siostry, tak, że jest w rodzinie kilkoro dzieci, ale rodzice tylko faworyzują jednego, czy to córeczkę, czy synka. Załóżmy, że jest to najmłodsze, no to ci starsi to są troszkę roztropniejsi. Jak chcą coś od mamy dostać, to powiadają: ty, słuchaj, Józio, ty tam wszystko potrafisz z domu załatwić. To powiadałem: idź, no i tam wiesz, ty tam mamę potrafisz podejść, a dostanie za wszyscy z tego skorzystamy. I tak się już dzieje. Józio podchodzi, no mama niestety wszystkim innym by odmówiła, ale do Józia ma słabość, Józio mi odmówi. Dlatego też, mili bracia i siostry, jest i u nas tak. Nie zauważmy naszego Pana i Jego apostołów. Nasz Pan wszystkich miłował. Ale Jan był tą przylepką, jak to się mówi, który zawsze trzymał głowę na piersiach naszego Pana. I gdy uczniowie chcieli się dowiedzieć, który naszego Pana wyda, to do Jana się zwracają: ty się mistrza spytaj. Bo wiedzieli, że on jest tam najbliżej i on był taki najbardziej umiłowany i Pan ma do niego największą słabość. I dlatego apostoł Jakub tu zaleca, że mamy się modlić jedni za drugimi, bo akurat Bóg będzie nas wysłuchiwał i my potrafimy Boga poprosić o błogosławieństwo dla drugich, gdzie nieraz drudzy nie potrafią tego uczynić. Widzimy, mili bracia i siostry, że modlitwa ze wszech miar różnymi sposobami ona ma być do Boga zasyłana, ażebyśmy otrzymywali błogosławieństwo. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, kończąc tą lekcję, bo czas nam mija, starajmy się w codziennym naszym życiu nie zapominać o modlitwie, nie martwić się o to, że znudzimy Boga naszymi prośbami, ale On jest chętny i oczekuje naszych próśb, a prosząc Go w codziennych modlitwach wierzymy, że otrzymamy wielkie błogosławieństwa z Jego świętych rąk, których to błogosławieństwo ja braciom i siostrom, jak również i sobie życzę z całego serca.